Jesteście gotowi na słowo? Głodni? Jesteście głodni? Dobrze. Więc 2 tygodnie temu mówiłem takie słowo o tym, żeby stanąć do walki. Żeby, pamiętacie tą scenę opasania swojego umysłu, tą szatą, która nas jakby otacza, tylko po to, byśmy przygotowali się do walki. O co? O wiarę. Kilka fragmentów. Jeżeli macie swoje Biblię, sięgnijcie. Bądźcie jak ci z Berei, którzy sprawdzali Słowo Boże, czy faktycznie tak jest. Bo ja mogę coś przekłamać. Sprawdzajcie. Słuchajcie, 1 Tymoteusz, 6 rozdział, 11-16. Paweł pisze tutaj do swojego ucznia Tymoteusza. Oczywiście wcześniej mówi o takich rzeczach, które powinniście wystrzegać, ale mówi od 11 tak. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. 12 mówi, staczaj dobry bój wiary. Dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Więc mowa jest tutaj o tym dobrym boju wiary i uchwyceniu się żywota wiecznego. Wiecie, tu można powiedzieć, to słowo, myślę, ma taki podtekst uchwycenia, tak, tonący, chwyta się brzytwy, tak, jest to miejsce, za które muszę się chwycić, dlatego że bez tego tamtych rzeczy mogę nie osiągnąć, nie doświadczyć. A więc uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. To jest też mowa o tej perspektywie, tego miejsca, do którego dążymy jako wierzący. I w 13 wersecie mówi tak. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, Król Królów i Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Zobaczcie, zabiegaj o wiarę, staczaj dobry bój wiary. Są to rzeczy, które my powinniśmy i mamy wzbudzić w nas i zrobić. Po co? Aby zachować te przykazania bez skazy i bez nagany na przyjście Pana. 1 Tymoteusz, cofnijmy się do 1 rozdziału, 18-19. Czytamy tam tak. Ten nakaz daje ci, synu Tymoteuszu, byś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój wiary, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewnie ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. A więc w tym wersecie jest postawiony nie tylko obok dobrego boju, jest postawione również sumienie. I ten fragment mówi, że to dobre sumienie pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Więc wiara z jednej strony, ale zaraz obok jest sumienie, czyli to jest to wewnętrzne odczucie, ten odbiór, który jest w środku w nas. Wiecie, kiedy zrobimy coś złego i tak do końca nie zdajemy sobie sprawy, że zrobiliśmy coś złego, to gdzieś nasze sumienie później się gdzieś odzywa i coś tu nie jest tak, coś zrobiłem nie tak. No, wydaje mi się, że jest wszystko dobrze, ale tak? I sumienie równolegle z wiarą buduje. Jeżeli jesteśmy otwarci i szukamy gdzieś rozwiązań, to idziemy do tej społeczności z Panem i szukamy odpowiedzi, co się dzieje. Porównujemy to, tak? Więc nie możemy odrzucać tego dobrego sumienia. Ale przede wszystkim 1 Jan 5, 4-5, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus Chrystus jest, że Jezus jest Synem Bożym? A więc znowu to wiara daje nam zwycięstwo, tak? Nie będziemy tutaj rozszerzać już tego, czym jest wiara. Wiemy, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. A więc toczymy bój o co? O wiarę. Dobry bój o wiarę. Efezjan 6, 10, 17. Zwróćcie uwagę na ten fragment. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy, znowu, bój toczymy, nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w tym dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I znowu jest mowa o tym, byśmy stanęli do walki o wiarę. Do walki o wiary. Ale 10 werset mówi tak: umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Zobaczcie, jest to czas teraźniejszy, niedokonany, ciągły. Czyli jest to coś, co nie jest zakończone. Już nie mogę powiedzieć, już jestem mocny. Ale cały czas mam się umacniać. Każdego dnia coraz mocniejszy. Poprzez co? Poprzez to, że wzrastam w wierze, wzrastam w poznaniu Bożych dróg, wzrastam w świadomości Bożych dróg, w świadomości tego, do czego Bóg mnie powołuje i gdzie mnie prowadzi, czego ode mnie oczekuje. Uczę się cały czas. A więc zostaję uczniem przez całe życie, uczniem Jezusa Chrystusa. Amen? Uczymy się cały czas. I dlatego 1 Piotr 1,13, i mówiłem to w tamtym nauczaniu, okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi bądźcie, będąc, połóżcie całkowitą nadzieją w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Tysiąclatka ma tłumaczenie tutaj, przepasawszy biodra waszego umysłu. A więc w tej zbroi prawda jest opasaniem. Ale tak w zasadzie mojego umysłu. To jak myślę, umysł, wszystko rozgrywa się w umyśle. To jest ten centralny dysk twardy w naszym życiu, gdzie wszystko się zaczyna, gdzie się wszystko rodzi, gdzie idzie informacja do całego ciała, co robi i tak dalej. Pewne skróty, klawisze są naciskane w mózgu, i one później powodują, że ciało zaczyna tak działać. A więc musimy to opasać, musimy to okiełznać, przepasać. Całkowicie nadzieją składamy w łasce. Czy sami jesteśmy w stanie to zrobić? My robimy pierwszy krok, a Bóg uwalnia łaskę do tego miejsca, która jest uwalniana i te rzeczy mogą się wydarzać. Więc łaska jest nieustannie nam potrzebna do tego, by te rzeczy działy się w nas, w naszym życiu. Jezus mówił to do Żydów, którzy w Niego wierzyli. Posłuchajcie, Jan 8, rozdział 31-32. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie, to ważne słowo, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Zobaczcie na tą kolejność. Warunek jeżeli wytrwamy. Jeżeli wytrwamy, to poznamy prawdę, a wtedy prawda nas wyswobodzi. Jest taka kolejność. Jeżeli któryś z tych dwóch pierwszych elementów nie zadziała, nie będziemy wyzwoleni. Więc to jest warunek i kolejność. Wiemy, że mamy wroga i o tym czytaliśmy w Efezjanach. Mamy wroga, tym wrogiem jest diabeł. Amen? Amen? Amen. Tak. Jezus mówił do faryzeuszy takie słowo. Ewangelia Jana 8:44. To było mocne słowo. Do ludzi, którzy uważali się za przedstawicieli Boga na ziemi. Mówi tak, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał. Zobaczcie, nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wszystko to, co sprzeciwia się przeciwko Bogu albo mówi odwrotnie, albo zaprzecza Bożemu Słowu, jest kłamstwem. Czyli naszym rozpoznaniem, tak? Naszą pewnością do tego, że rozpoznaje prawdę albo rozpoznaje kłamstwo, jest to, czy to się pokrywa jak kalka ze Słowem Bożym. Czy Boże Słowo to potwierdza, czy tego nie potwierdza. Kochani, wiecie, że diabeł nie ma żadnej innej broni, jak tylko kłamstwo? Tylko kłamstwo. Dlatego, kiedy prawda przychodzi do życia człowieka, to cała moc diabła zostaje zniwelowana, dlatego że przychodzi prawda do twojego życia. Ty ją widzisz, przyjmujesz i ta prawda ciebie wyzwala. Gdybyśmy teraz chcieli zrobić takie doświadczenie, nie wiem, czy ktoś podjąłby się to zrobić, bo może poproszę kogoś, kto potrafi to zrobić, włączcie mi tutaj ciemność na tej sali. Włączysz ciemność? Kiedy ciemność się pojawia? Kiedy wyłączamy światło. A kiedy światło przychodzi w miejsce ciemności? Nie wyłączamy ciemności, żeby włączyć światło. Tylko po prostu przychodzimy w miejsce ciemne, pstryk, włączamy światło i naraz widzimy wszystko. To jest taki przykład, który mnie bardzo mocno dotknął i tak mówię, wow, no to jest niesamowite. Nie muszę walczyć z ciemnością, wystarczy jak wprowadzę w miejsce ciemności światło. I tak jest z każdą dziedziną naszego życia. To prawda, światło przychodzi i przynosi wolność. Oczywiście nie rozwijam tutaj tematu, wiecie, walki duchowej, wyganiania demonów i tak dalej, bo Jezus też to robił, tak? Ale sam fakt zrozumienia tego. A więc dlatego potrzebujemy Bożego Słowa, tak? Bo Boże Słowo jest prawdą, która przychodzi jako światło w miejsca ciemności do naszego życia. I wtedy rzeczy mogą się wydarzać, które pragniemy, których szukamy. Efezjan 6:16 mówi, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. A więc mamy tarczę wiary, którą możemy bronić się, walczyć. Taki przykład takiej walki mamy w całej scenie, kiedy Jezus był na pustyni i walczył z diabłem, tak? Diabeł mu Słowo Boże, a Jezus odpowiadał Słowem Bożym. Nie przekonywał go, że nie ma racji, tylko odpowiadał mu Bożym Słowem. Walczył tarczą. Tak, 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 ale powiedziane i napisane jest właśnie tak. A więc w naszym życiu powinniśmy używać do walki Słowa Bożego. Dlaczego? Dlatego, że wiara chroni nas. Chroni nas, byśmy nie zostali zranieni. I prawda wtedy może wypełniać te wszystkie ciemne miejsca, kiedy ją uzupełniamy. To znaczy jakby wprowadzamy w te ciemne miejsca naszego życia światło. A więc nie musimy wyganiać ciemności. Okej. Potrzebujemy zatem w naszym życiu Nawiązuję troszeczkę tak, bo zachęcę was też do tego, żeście przygotowali się troszeczkę do dania świadectwa, bo wiecie, że mieliśmy 21 dni postu, więc za chwileczkę będzie taki czas, że będziemy mogli się podzielić tym, oddać Bogu chwałę za to. Ale potrzebujemy określić, w jakich dziedzinach w naszym życiu potrzebujemy to zobaczyć. Jeszcze nasza wiara jest słaba. Potrzebujemy wzmacniać to miejsce Bożym Słowem i generalnie prowadzi to do tego, by wygrać w tym miejscu walkę z samym diabłem, który przychodzi i nas cały czas okłamuje. To jest ważne. O jednej rzeczy chciałem dzisiaj tylko takiej powiedzieć. Efezjan 5, 15, 17 mówi tak. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Wiecie, że można prowadzić głupio swoje życie? Tak mówi Boże Słowo. Nie jako niemądrzy, tylko w mądrości Bożej. Niekiedy dajemy się złapać na sztuczki diabła i nieraz tak jest i w naszym życiu. Ale generalnie musimy odkupywać czas, wykorzystując czas. Zdarzyło ci się kiedyś mieć takie przekonanie, że kończysz dzień i masz świadomość, że straciłeś czas? Wydaje ci się, że coś zrobiłeś, a tak naprawdę patrzysz do tyłu i mówisz, czas przeleciał między palcami i zmarnowałem czas. Nie wrócimy czasu. Straciliśmy ten czas. Macie taki gadżet? To jest telefon dla tych, którzy będą kiedyś odsłuchiwali tam. Macie? Podnieś swój telefon. O tym troszeczkę porozmawiam. Wszyscy mamy, nie? Oczywiście, wiecie, to jak wszędzie. Można z tego czerpać dobre rzeczy, można czerpać złe rzeczy, można mądrze wykorzystywać ten gadżet, bo on jest dobry, ale można wykorzystywać go niemądrze. Zgadzacie się? Tak po prostu jest. Jeżeli jesteś uzależniony od telefonu, to jesteś uwięziony przez niego przez cały czas. Masz telefon w kieszeni, ale można powiedzieć, jesteś więźniem telefonu. Czy zdarzyło ci się kiedyś modlić i dzwoni telefon, otwierasz drzwi ze swojej komory i lecisz odebrać, bo masz gdzieś tam w drugim pokoju telefon, odbierasz i patrzysz na wiadomość? Zdarzyło ci się kiedyś? Czy masz zwyczaj wyłączyć telefon i powiedzieć, to jest czas dla Pana. To jest czas na studiowanie Słowa. To jest czas na to, czy na inną rzecz, którą robię w tym momencie. Komórka to też nie jest dobry sposób na odpoczynek, bo odpoczywamy wtedy, kiedy nasz umysł jest odpoczęty, wypoczęty, który jest w pokoju. Kiedy jest cały czas głośno, hałas, tak naprawdę wydaje się, że odpoczywasz, ale nie odpoczywasz. Nie możesz wejść w takie miejsce refleksji, przebywania z Bogiem, studiowania z Bogiem. Zdarzyło cię kiedyś, że przygotowujesz jakiś tekst, to może to w szkole tak jest, albo piszesz wypracowanie i jesteś już myślami, masz pewien schemat, jakąś kolejność zdania, nawet ci się poukładały, już piszesz i naraz, nie wiem, ktoś dzwoni telefonem albo ktoś wchodzi, słuchaj, pomóż mi zrobić to czy tamto. W pracy często tak jest. Robisz coś pilnego i naraz ktoś coś mówi, a powiedz mi to i tamto. I za chwilę wracasz i mówisz, oj, hola, poleciałem gdzieś za daleko i potrzebujesz trochę czasu, żeby wrócić do tego miejsca, żeby znowu to robić. Tak jest też z rozważaniem Bożego Słowa, kiedy wchodzisz w te miejsca i ktoś ci przeszkadza. Ja rozumiem, są dzieci, wszystko. Natomiast chodzi o tą mądrość, by wykorzystać tą mądrość we wszystkim, co robimy. Moje relacji z Bogiem i w ogóle, w całym życiu. Dlatego, że diabeł używa dzisiaj telefonu, aby powstrzymać nas przed tym głębokim i takim dogłębnym rozmyślaniem, rozważaniem, wgryzaniem się w Słowo Boże. Potrzebujemy na to spędzić czasu, ale diabeł często nas oszukuje albo często my dajemy się nabrać na jego sztuczki. I poproszę teraz Jadzie, która ma super świadectwo tego, jak ona to przechodziła w takim jednym wypadku, bo nie jest to zasada, ale chcę się podzielić, jakim doświadczeniem dzieliła się z nami tym.
Wydaje mi się, że to jest antyświadectwo. Ja chciałam jeszcze powiedzieć do tego czasu, o którym mówił pastor. W tamtym roku dostałam takie napomnienie od Boga, że ten czas, który mamy, to jest Jego dar.
Amen.
I że po prostu, kiedy my zaczynamy odchodzić gdzieś w telewizor, w komórkę, to tak naprawdę depczemy ten dar. No i dostałam to napomnienie i, no i ciąg dalszy nastąpił. To znaczy tak, kiedy zaczął się post, ja, tak jak co roku, no przede wszystkim zrezygnowaliśmy z telewizora, z jakichś uciech, wiadomo, cielesnych, w sensie powiedzmy jakieś dobre jedzenie, słodycze i tak dalej. No i tak było w zamyśle też i z komórką. Dziwne było dla mnie to, bo zawsze Bóg jak gdyby od pierwszego dnia postu coś mi komunikował, coś mówił, a w tym roku była cisza. Ja w ogóle nie miałam świadomości, że odbierając wiadomości dalej ten palec idzie gdzieś tam w wiadomości, tak? Albo Putin, albo coś tam, albo coś tam. Mąż mnie napominał, ale... No ale... I pewnego razu było tak, że położyłam się wcześniej, miałam zamiar poczytać słowo, ale właśnie przyszła jakaś wiadomość i odczytałam tą wiadomość, no i palec poszedł dalej. I ten palec tak szedł, słuchajcie, do wpół do 12 w nocy. Miałam parę razy takie ciche napomnienie, połóż to już. Chodź do mnie. Ten palec szedł do wpół do 12, aż mi się klapki zamknęły. Zgasiłam światło i słuchajcie, miałam sen. Powiem tylko tak, nie będę wchodzić w szczegóły, ale ten sen był o podtekście erotycznym. I on napawał mnie takim obrzydzeniem i taki był dla mnie, no to było coś wstrętnego i obrzydliwego. I rano obudziłam się i mówię, Boże, ja zazwyczaj zwracam uwagę na sny, dlatego że uważam, że to też jest dar Boga dla nas. I mówię, Boże, czy ten sen jest do tłumaczenia, czy co to jest w ogóle? Że to było tak oślizłe i tak wstrętne i usłyszałam tylko głos. Widzisz, obrzydził cię ten sen, był erotyczny i obrzydził cię, bo cudzołożyłaś z tym telefonem i to obrzydziło tak mnie, jak ciebie ten sen. To było tak mocne, że no, zaczęłam pokutować, zaczęłam przepraszać Pana, zaczęłam zamykać się w komorze, czytać Jego słowo już regularnie i wtedy się odblokowało i wtedy popłynęło to, co Bóg miał do... Chciałam tylko jeszcze tylko krótko powiedzieć to świadectwo, bo to była ta niedziela, kiedy tutaj pastor miał nauczanie i ludzie podchodzili do krzyża, oddawali swoje rzeczy. Ja nie miałam takiego przynaglenia, żeby podejść do tego krzyża, ale zamknęłam oczy i powiem wam tak, wtedy dostałam coś tak cennego. Bóg pokazał mi coś bardzo, bardzo dla mnie osobistego i to było tak... bolesne, że ja nie mogłam się uspokoić. To było tak... Ale pokazał mi to w wizji. Ja płakałam, widząc to, ale na końcu to było tak cudowne, bo usłyszałam tylko, że Bóg, że Jezus dzisiaj daje krew za krew. Ja nie będę wchodzić w szczegóły. Krew za krew. W mojej rodzinie się coś stało. i że dzisiaj przynosi mi wolność. Ja usłyszałam brzęk opadających kajdanów i wierzę w to, że wtedy się zadziało w świecie duchowym coś, że ja dostałam wolność, ja i moja rodzina, ale najpierw było to napomnienie i to, że ja musiałam pokutować z tego cudzołóstwa.
Amen. Dzięki. Dzięki, Jasiu. Jadzia mówiła, że to jest antyświadectwo. Nie. To jest stawanie w prawdzie. To jest właśnie opasanie swoich bioder, też i umysłu, bo musiała zwyciężyć myśli, które do jej przychodziły. Bo pewnie diabeł mówi, ty nie wygłupiaj się, daj spokój, co to będą, co by źle mówić, aby tylko nie wyszła. Ale zwyciężyła. I to jest duże zwycięstwo. To jest chodzenie w prawdzie. Bo to jest mówienie o tym, jak naprawdę jest w moim życiu. I to wbrew pozorom nie ciągnie ją do dołu, ale wywyższa ją do góry. Bo trzeba mieć odwagę, że to powiedzieć, dziękuję ci, Jasiu. To jest bardzo, bardzo ważne. Ale z tego świadectwa przejdźmy do tego, co mówi Biblia. W pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, weźcie sobie ten fragment, jak macie w komórkach, jak macie jakkolwiek. Od 24 będę czytał. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. A chcę, bracia, 10:1, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie wasi wszyscy byli pod obłokiem. Zwróćcie uwagę na słowo wszyscy. I o czym w tym fragmencie jest mowa? Abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie wasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy u Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. I ważne słowo, lecz. Wszyscy kilkakrotnie? I teraz jedno słowo, lecz. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zostały, zasłały pustynię, a stało się to dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Fragment do rozważenia i prześwietlenia swojego życia. Jesteśmy w trakcie w biegu, więc takie rzeczy, o których mówi Jadzia, zdarzają się nam. Niekiedy upadamy w jakimś miejscu, ale ważne, co dalej z tym zrobimy, bo możemy z tego wziąć lekcję dla naszego życia i biec w tym wyścigu dalej po nagrodę, którą Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Amen. To jest ważne. To jest ważne i to jest cudowne, że możemy to zrobić. możemy to zrobić. Dlatego musimy toczyć walkę. Halo, z telefonem. Naprawdę. Wiecie, z czym ja musiałem walczyć, kiedy się zaczęła wojna na Ukrainie? Wchodziłem w przeglądarkę, co tam się wydarzyło. I przechodziłem też to, co Jadzia. Ja nie mówię o poście, mówię o całym tam okresie. Ja sobie w poście dałem tutaj sztamę jakby, ale widziałem, jak to we mnie walczyło. No co tam się wydarzyło, tak? Co się wydarzyło? Wiadomości. Nie oglądam telewizji, ale przy komputerze pracuję codziennie. I ta pokusa była, więc musiałem postanowić sobie, nie, spędzam czas z Bogiem. I na modlitwie też przychodziły nieraz pokusy. O, zobacz, albo coś tam robiłem, opracowywałem coś sobie w komputerze, a wejdź sobie tu. I patrzę, jak Jadzia, ciach, ciach, o, hola, hola. Więc wiem, jak to działa na swoim przykładzie. Myślę, że wszyscy tego doświadczamy. Dlatego musimy mądrze nasze życie prowadzić. Musimy mieć mądrość, nabyć ją od Boga i mieć świadomość, że takie rzeczy się dzieją. Dzieci. Kto ma wnuki? Babcia, masz telefon? Nie, dzisiaj nie dostaniesz. Dziecko wychodzi, bo nie ma co robić u babci czy u dziadka, nie? Nie mówię, że tak wszędzie jest. Dzieci idą do szkoły, już telefon w komórce. Piotr mówił o takim doświadczeniu kiedyś w pracy, któregoś dnia, bo mają taką grupę ludzi, jest tam kierownikiem, usiadł, wszyscy w komórkach. Mówi, halo, może byśmy coś porozmawiali? Nie, nie, ja tylko patrzę. Byliśmy z terenu kiedyś z wnukami na lodach, usiadło obok małżeństwo z dzieckiem. Mąż, telefon, dziecko, telefon, a mama siedzi i patrzy na nich. Smutny obraz. Nie mają o czym rozmawiać. Siedzą w telefonie. Mają relację z telefonem. To jest bezpieczna relacja, bo jak ci się nie podoba, co mówią, to klikniesz i będziesz oglądał sobie coś dalej. Nie? Ale czy to jest mądre? A więc potrzebujemy podjąć wysiłek nasz. To jest jeden z przykładów, nie będę rozwijał, ale to jest ważne, byśmy tych złych rzeczy nie pożądali, nie pragnęli, żebyśmy potrafili powiedzieć nie, zaprzeć się samych siebie, dlatego że to jest ważne i kluczowe. Efezjan 6:17 mówi o tym, abyśmy wzięli przyłbicę zbawienia na nasz umysł. Zbawienia też we wszystkich tych miejscach ciemnych, byśmy włączyli światło. Dlatego, że kiedy czytamy Biblię i Bóg objawia nam swoje słowo, przychodzi życie, przychodzi prawda, przychodzi umocnienie. A chciałbym, żebyśmy się tak zatrzymali po tym, jak takie sytuacje są i zadali sobie pytanie, co mi to dało? Czy mam jakiś wzrost? Popatrzyli na owoce tego wszystkiego. Ale powinniśmy poznawać te wszystkie miejsca, żebyśmy umieli walczyć z pokusami i ze złym tylko po to, by ten niezakłócony bieg do zwycięstwa mógł być kontynuowany w naszym życiu poprzez Jego Świętego Ducha. Na tym zakończę. Jak wiemy, wszyscy byliśmy w poście. Kluczowym zdaniem takim z Księgi Daniela było: skup się na tym, co ci powiem. Teraz chciałbym, żebyśmy dać wam taki czas, żebyście podzielili się świadectwem tego, co Bóg mówił do was osobiście w czasie tego postu. Andrzej, proszę bardzo. Proszę bardzo.
Ono wspólne z Kamilą. Chociaż razem nie spotykaliśmy podczas postu, ale takie grupa domowa tam, czyli Jarosław, Tatiana, Bondarenki I my z Alą spotkaliśmy się także no, podczas postu. No i tak chcieliśmy pomodlić się o tym, że co Pan chciałby zrobić przynajmniej w naszym życiu, tam o pewnych rzeczach z pracą, z mieszkaniem, no, z różnymi takimi, no, wiecie, sytuacjami, które dotyczą naszych, na przykład, no, Ukraińców, Białorusów dzisiaj tu. I kiedy modliliśmy się, przyszła do mnie taka wizja, jakby stoję na takim moście i wywieszam, no, taki, my tak razem wszyscy wywieszamy taką baner, na którym napisane jest: Jezus jest zbawcą i przejściem przez Niego to jest Słowo Jego. No powiedziałem o tym, no i tak, halleluja, pomodliliśmy się o tym, żeby ten rok był zbawieniem dla wielu ludzi. Bo Ewangelia jest naprawdę bardzo proste. Nie ma nic skomplikowanego. Wieruj w Jezusa Chrystusa. Będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Nie ma tam, prawda, jakichś tam dwa razy uderzyć w dłonie potrzebuje tam, czy jakoś tam tak zrobić i wtedy będziesz zbawiony. Nie. I rozmawiał z Patrycją. Patrycja mówi: słuchaj, a Kamila ma tam jakieś fajne rzeczy.
Tak, dzięki. Ja na początku tego postu postanowiłam, że no, jakby też siądę troszkę do malowania. I no, Bóg daje mi takie różne obrazy i no, za pomocą techniki farby akrylowej. I na początku tego roku generalnie, jak przyjrzycie się temu obrazowi, to można powiedzieć, że można zobaczyć tam niebo, góry, jakieś zielone elementy, ale jest też przede wszystkim most. I powiem Wam szczerze, że jak namalowałam ten obraz, to myślę sobie, co Boże chcesz mi powiedzieć, jakby mi samej przez ten most. I ktoś mnie zapytał, co ten most łączy? I ja odpowiedziałam jakby od razu i naturalnie, że on łączy teraźniejszość z przyszłością. Ktoś napisał, że most jest ceglany, czerwony, to pewnie jest prorocze. To chyba była Patrycja nawet. Zapytałam się jej później, co to znaczy. A powiedziała mi tak, to jest solidna droga przejścia. Jezus Chrystus jest tym mostem, jest drogą do Ojca. Jego krew jest ceną zapłaconą za przejście i połączenie. A następna rzecz, która bardzo mnie tak zbudowała, jak ktoś zobaczył ten obraz i powiedział tak. Wiesz, są takie miejsce właśnie we Włoszech, właśnie w Toskanii, tak zwana Carrera. I tam w tych górach Carrera, czy Carrera, jakkolwiek się wymawia, przepraszam, nie wiem, ale w tych górach jest też mnóstwo takich właśnie, generalnie w Toskanii jest mnóstwo takich we Włoszech, takich małych właśnie mostków. I są też takie góry i w tych górach wydobywa się marmur. I marmur, jak wiemy, jest trwały, ale też piękny. Używa się go do ozdoby. Bardzo mnie to pocieszyło, dlatego że jakby jestem osobiście w miejscu bardzo dużego takiego, ja to nazywam upał, takie lato, że po prostu bardzo dużo się dzieje, są dzieci na głowie, jest gdzieś tam, inwestuję w relacje rodzinne, inwestuję w studia, inwestuję w szkołę, w sensie w pracę i jest dużo rzeczy, gdzie się angażuję i to przyniosło mi tak osobiste takie też ukojenie, że wszystko to kosztuje dużo siły, że często coś poświęcamy dla Boga, dla ludzi, dla których służymy, robimy bardzo dużo rzeczy, ale płacimy też cenę, że to jest cena do zapłacenia. A czasem jest to niewyspanie, no różne koszty są, ale bardzo mnie dotknęło to głęboko, że wszystko, w co inwestuję swój czas, jest trudne, ale przyniesie trwałe i piękne owoce. Że jest czas takiego przejścia, że jest moment, kiedy wchodzisz na ten most, idziesz tym mostem i nie do końca wiesz, gdzie się zostaniesz przeniesiony i co się stanie, ale że jest taki czas, kiedy po prostu jest czas przejścia i że jest taki czas, kiedy wkładamy dużo trudu w swoim życiu, ale że może to przynieść tak jak marmur, piękne i trwałe owoce. To tak, amen, z mojej strony.
Amen. Dziękujemy bardzo.
Jeszcze dodam. Jest miejsce z tego pisma, gdzie napisane, że kościół to kiedy my w jedności ducha stajemy, prawda? I duch daje takie obrazy, komuś wizję, komuś obrazy. W różny sposób. Bóg mówi do każdego z nas, do każdego. Dzisiaj było słowo takie od pastora, kiedy do Tymoteusza. Ja sobie tak od razu wszedłem tam na taką podglądarkę, o co chodzi. O jakim, o czym walczył on, o czym przypominał mu Paweł, ogłoszenie Ewangelia. Słuchajcie, my wszyscy mamy, spotykamy się w domu, na ulicy z ludźmi, prawda? Spotykacie się z ludźmi, czy cały czas dom i kościół, nic więcej. Nawet sąsiedzi nie znamy. Posłuchajcie, obok nas ludzi jest głodny do Słowa Bożego. Naprawdę, bardzo głodny. I nie robimy głupoty od tego, że szukają, a nie znachodzą. My możemy powiedzieć im, słuchajcie, jest zbawienie. I to tylko dwa zdania. Jest zbawienie dla ciebie. Chodź ze mną. Chodź do mnie, ja ci herbaty dam. Napoję ci. Pogadamy. Wysłucham ci. To jest proste. To, czym mówił Kamila, że to jest... To jest cena, ale ona jest dobra. Amen. To jest cena zbawienia.
Amen. Dzięki, Andrzej.
Przejście.
Będziemy w tym kierunku iść. Dajcie świadectwo Panu. Agnieszka? Chcesz przyjść? Chodź. Dzieliłaś się bardzo fajnym świadectwem przynajmniej. Wiecie co? Powiem wam tak. Wszystkie wasze świadectwa dzisiaj w waszej głowie są takie, a to w zasadzie nie ma o czym mówić, to jest takie małe. Nie. No wiesz, kto to mówi? Nawet małe rzeczy, a które robimy dla Boga, są wielkimi rzeczami i potężnymi. Dlatego, że jak weźmiesz ziarenko jabłka, jakbym położył tu na ręce i tak wam pokazał z daleka, to byście nie wiedzieli w ogóle i nie widzieli to. Ale pytanie, które można byłoby zadać, które nieraz zadaję. Co widzisz w tym ziarenku? Jeden powie ziarenko, jeden powie jabłko, inny powie drzewo, a jeszcze inny powie sad.
To znaczy, ja nie mówię, że to jest małe, tylko że to jest takie bardzo osobiste, bo dotyczące tylko tak jakby... No, mojego życia.
Ale zatrzymam cię, ale w kontekście, dlaczego cię poprosiłem, co Andrzej mówił, to są te rzeczy, które Bóg komunikuje do Kościoła, bo jesteś częścią Kościoła, częścią nas. Więc jeżeli ty się podzielisz takim świadectwem, to ktoś powie, ja też miałem takie myśli, a do mnie też to Bóg mówił. Aha, aha, aha. Więc możesz być potwierdzeniem dla iluś osób z nas, że Bóg właśnie to zamierza czynić. Ten most, most przejścia. Z jednej, od czego? Od tego, że tego nie robiłem i przejście do tego, że będę to robił, tak? To jest prorocze. To jest, myślę, prorocze dla naszego Kościoła. Przejście w nowe miejsce zupełnie. Halo, łapiemy to? Złapmy tutaj tego ducha, złapmy to, co Bóg chce nam zakomunikować. Śmiało.
Ja miałam w czasie postu, tak tuż na początku, taki sen, który był bardzo fajny dla mnie. Bo śnił mi się nasz pastor, pastor senior, że podwoził mnie samochodem tutaj do kościoła na jakieś spotkanie. I ja wyszłam z tego samochodu i on do mnie mówi, uśmiechnięty, Agnieszko, mamy coś dla ciebie już. Coś w to było, ja to odebrałam, że to o służbę jakąś chodzi, więc od razu powiedziałam, że ja to się na świecznik nie pcham, bo to tak mi nie zależy na tym, żeby tak na świeczniku być, nie? I pastor się spytał mnie, no a co ja bym tak chciała robić? Więc ja mówię, że ja tak nic, to w sumie nie wiem, co ja bym tak chciała robić, bo ja to tak nie wiem. No ale to tak bym chciała może uczyć, tylko nie wiem czego. I mu zaczęłam opowiadać, jak byłam instruktorem, to autentycznie byłam. I jak ludzi tak w sumie uczyłam, jak ćwiczyć, jak sobie nie szkodzić i tak dalej, i tak dalej. No i powiedziałam, że ja to tak lubię Słowo Boże głosić. To znaczy mówić, nauczać. I on się uśmiechnął wtedy. No i sen się skończył. I ja się obudziłam na chwilę i potem znowu poszłam spać. I mi się śniło, że ja mam takie dziecko. Tylko, że takie nie malutkie, tylko takie siedzące. I ja je tak karmię, buźkę wycieram temu dziecku. No i tak tyle było tego, co mi się śniło. Natomiast to, co odebrałam tak pod koniec postu, to już wam nie mówiłam, bo to było po naszym spotkaniu. A ja czasami lubię sobie tak w niedzielę siadać i puszczam taką muzykę, która ma cytaty. To znaczy jest na przykład tytuł tej muzyki Przebywanie w obecności Ducha Świętego i tam się wyświetlają różne cytaty. I tak jak psalm 23, ja znałam ten psalm, ale to nie był jakiś mój taki sztandarowy psalm. Ja miałam inne ulubione. I w czasie tego mojego przebywania z Panem ten psalm tak mi się na pierwszym miejscu wyświetlił. I ja sobie zaczęłam go czytać. I to, co mnie na przykład bardzo dotknęło w tym psalmie, w takim tłumaczeniu z takiej Nowej Biblii, było, że chociażbym nawet szła doliną cienia śmierci, to nie będę się lękać, bo przecież Ty, Panie, jesteś ze mną. I odebrałam, że Pan będzie się upora się z tym, co mnie tak jakoś dołuje, a to jest strach. No i wierzę, że Pan to robi. Że usuwa ten strach, że bez względu na to, co się dzieje, to tak, strach przed przyszłością, przed wojną i tak dalej.
Amen. Dzięki, Agnieszko. Czy to nie jest prorocze? Dlatego, że tak naprawdę, żeby Kościół wzrastał i wypełniał wolę Ojca, potrzeba naszego posłuszeństwa, by pójść i czynić uczniów. Każdy z nas powinien mieć ucznia. Czy to sąsiada, czy to koleżankę z pracy. Taką osobę, którą Bóg kładzie ci na sercu. Kto jeszcze? Zapraszam. Tarenia? Patrycja, proszę.
Będzie pasowało i będzie pasowało do tego mostu i będzie pasowało do tego, co powiedziała Agnieszka. Jeżeli chodzi o most, to jeszcze dodam tak. Zobaczyłam na Facebooku, Kamila dodała, pochwaliła się swoją pracą, ale ja od razu zobaczyłam, że to jest most i że to jest bardzo proroczy obraz. Takie wejrzenie miałam akurat w to i przyjechał Andrzej w któryś tam dzień do mnie i mówi, wiesz, tak rozmawialiśmy i Pan powiedział do nas o moście i że most. Ja mówię, wiesz, ale Kamila też jakiś taki most namalował, jak to pokaż? I tutaj już gdzieś tam Pan Bóg te puzelki zaczął układać, że po prostu w tym kierunku to idzie. Jeżeli chodzi o psalm 23, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważny psalm na ten rok. W Sylwestr, zaraz po 12, nowy rok, ja tak otrzymałam od Pana już wtedy takie wyraźne przynaglenie, żeby właśnie ogłaszać ten psalm 23. Byliśmy w kościele Słowo Życia akurat i po 12 mieliśmy takie wspaniałe uwielbienie. Modliliśmy się, dziękowaliśmy za stary rok, modliliśmy się o nowy. I właśnie mi przyszło słowo psalm 23 na rok 2023, żeby go zaśpiewać, ale żeby też go ogłaszać w każde dziedziny naszego życia. I to jest psalm dla wszystkich na ten rok. I tym, kto wejdą do obecności Bożej i uciekną z Babilonu i uchronią się na Syjonie, Bóg daje obietnicę. I właśnie w psalmie 23 są te wszystkie obietnice dla każdego z nas. I ten psalm jest potrzebny po to, żeby ogłaszać go codziennie, ustanawiać w naszych rodzinach, w małżeństwach, w kościołach, szczególnie w tym roku. I że to jest bardzo ważne. I powiem wam jeszcze takie dodatkowo do tego, ja jeszcze wcześniej nie słyszałam proroctwa, na przykład przesłanie prorocze pastora Bolesława. Tam też dużo rzeczy się łączy z tym psalmem. Ale też wysłałam to do Piotra i Piotr mówi, że proroctwo Cindy, nie pamiętam, tak, Apostolskiej Rady Proroczej i tam mówi, tam też coś było z psalmem 23. I mówię, Piotr, mi wyślij to, bo ja chciałam zobaczyć. I po prostu jak przeczytałam i tam też jest ten psalm, więc jakby Pan Bóg potwierdza przez, że ten psalm jest bardzo istotny na ten rok. I dlatego chciałam to uwolnić, chciałam to przekazać, żebyście o tym wiedzieli, że tym psalmem naprawdę ogłaszać, proklamować w małżeństwach, w pracy, do każdej dziedziny życia. On szczególnie w tym roku jest ważny. Dziękuję.
Dzięki. Okej. Okay. Czy jeszcze ktoś? Dobrze.
To było też niezwykłe, bo jak się spotkaliśmy tam z Patrycją i z Arturem i rozmawialiśmy chwilę i dosłownie chyba niedzielę wcześniej właśnie na szkółce niedzielnej rozmawialiśmy o tym psalmie i ja sobie pozwolę go przeczytać w takiej wersji dla dzieci, bo jest, no jest sparafrazowany, ale jest niezwykły. Posłuchajcie. Bóg jest moim pasterzem, a ja jestem Jego małą owieczką. Karmi mnie i prowadzi, troszczy się o mnie, mam wszystko, czego mi trzeba. W głębi serca czuję wielki spokój, jakbym leżał na miękkiej, zielonej trawie, na łące nad brzegiem strumyka. Nawet kiedy idę przez ciemne, straszne i odludne miejsca, nie boję się, bo mój pasterz wie, gdzie jestem. On jest ze mną, chroni mnie, ratuje mnie, dodaje mi siły i odwagi. On przygotowuje dla mnie wspaniałe rzeczy, specjalnie dla mnie wszystko, o czym marzę. On napełnia moje serce wielką radością, tak wielką, że chcę się nią dzielić z innymi. Dokądkolwiek idę, wiem, że Bóg będzie zawsze ze mną, ze swoją nieustającą, wytrwałą, nieprzemijającą, wieczną miłością. Dzięki.
Amen, amen. Dzięki. Terenia?
Ja powiem tak króciutko, postaram się naprawdę. Wiecie co, mnie bardzo zainspirowało właśnie to słowo. Skup się na tym, co ci powiem. I zobaczyłam, że ten rok, to co Pan mi pokazał, że ten rok właśnie szczególnie mam się skupić na tym, co Pan do mnie powie. I kiedy tak zaczęłam rozważać to słowo, zobaczyłam, że Pan mi mówi, że On przez to będzie mnie uczył tego, abym słyszała Jego głos wyraźnie, abym wchodziła w głębie słowa, abym odbierała od Niego kierunek, pouczenie, że On chce po prostu osobiście do Ciebie mówić przez to słowo. Słyszymy, że ten czegoś doświadczył, ten czegoś doświadczył, temu coś Pan powiedział, temu coś Pan powiedział. Słyszymy takie nauczanie, takie, takie. Ale słuchajcie, Pan chce każdego z nas bardzo indywidualnie prowadzić. A później jak zaczynamy o tym wszystkim rozmawiać, okazuje się, że jesteśmy w bardzo dużej jedności, bo Pan wiele rzeczy mówi bardzo podobnych do nas. Tak? I wiecie co? Każdego dnia Bóg mnie pokrzepiał swoim słowem i mówił do mnie. I pierwsze, co to sobie zapisałam, i to było na 21 dni, to jest bardzo ciekawe, skup się na tym, co ci powiem. I ja powiedziałam, tak Panie, będę się teraz tylko na tym skupiać i słuchać wyraźnie, co Ty będziesz do mnie mówił. Przez to też poznaję wolę Pana, poznaję Jego drogi, poznaję Jego samego, kiedy skupiam się tak naprawdę na tym, co On do mnie mówi, na Słowie Jego. Bo Bóg mnie prowadzi przede wszystkim przez Słowo i przez Ducha. I następną rzeczą, którą mi powiedział, i nie będę tutaj czytać słów, przez które do mnie mówił, ale wypunktowałam to sobie, powiedział tak, postanów uniżyć się przede mną całkowicie. Uniżyć się i powiedział, jak to mam zrobić, aby powierzyć mu swoją drogę i zaufać mu. On sam będzie działał, ale też powiedział mi, abym przystanęła i poznała, że On jest Bogiem. Nie będę tego rozwijać, tylko chciałam, żebyście zobaczyli pewną drogę. Później wejdź w miejsce odpocznienia, Pan powiedział. Widzisz, nie wejdziesz w miejsce odpocznienia, jeżeli się nie uniżysz. Później mi Pan powiedział, że On jest Bogiem łaski. że wszystko, i to było tak niesamowite, że wszystko w moim życiu jest zależne od łaski i przyniósł mi naprawdę takie objawienie tego, czym jest Jego łaska. Tak naprawdę nic nie możemy zrobić bez Jego łaski. Potrzebujesz łaski na każdy dzień. I później, to było też bardzo fajne, odpocznij w obietnicy. Nieraz mamy obietnicę, walczymy, aby się to stało, zdobywamy to. A Pan mi powiedział, masz obietnicę, wejdź w nią, odpocznij w niej. Czyli zanurz się w tej obietnicy, zacznij ją rozważać. Ja Ci objawię tą prawdę, tą głębię. Widzicie, i Jakub, kiedy szedł w swojej drodze, to Pan go zatrzymał w pewnym miejscu i tam, kiedy go zatrzymał i on odpoczął w tym miejscu, to dopiero to jest to miejsce, kiedy on zobaczył tą drabinę, która z nieba schodziła i aniołów schodzących i schodzących. I on w tym miejscu, wtedy dopiero kiedy odpoczął, Pan mu pokazał i przypomniał tą obietnicę tego, że ta ziemia, na której on spoczywa, teraz odpoczywa, należy do niego. Nieraz musimy się zatrzymać. I wiecie co, to co takie ważne też jest, nie będę tutaj wszystkiego czytać, bo nie ma na to czasu, ale Pan mi przypomniał, że największym orężem, jakim mamy, jest uwielbienie Pana. I to co na samym początku dzisiaj spotkania, Duch Święty chciał, żebym przeczytała, ale nie zdążyłam, bo gdzieś zaczęłam rozważać to, ale przeczytam to. Wiecie, to jest słowo z księgi Habakuka. Jak ważne jest uwielbienie i radość w naszym życiu. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, czego doświadczamy i co widzą nasze oczy. I Habakuk pisze tak. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Gdzie się załamać? Ale Habakuk mówi tak. Lecz ja będę się radował w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Amen. Widzicie, co w takich miejscach trudnych, zdaje się kompletnie bezowocnych, nic się nie dzieje. I Pan mówi, że w takich miejscach to, co mamy robić, mamy się radować i dziękować Bogu. I to sprawi, to wywyższenie Pana sprawi, że przychodzą przełomy i przychodzą zmiany. I może Amen. Tylko tyle.
Amen. Dziękuję. Dziękuję, kochanie. Na zakończenie ja się podzielę tym, co Pan nie powiedział. Czy powiedział mi dużo? Nie, ale powiedział mi konkretnie. Myślę, że to jest nawiązanie do tego mostu, który namalowała Kamila, do tego, co Ty, Andrzej, mówiłeś, do tego, co Wyście mówili. Mam też taki proroczy obraz. Ci, którzy byliście u nas w domu, jest taki obraz, na którym są dwa łany zboża. Pomiędzy nimi jest droga, która prowadzi gdzieś na łąki z psalmu 23. I gdzieś w oddali jest wieża kościelna i kilka budynków. Moja wizja, jaką miałem, była właśnie tych kościołów domowych, czy tych wspólnot, tych... tego miejsca, do którego nas Bóg prowadzi. Ale w czasie tego postu Bóg poszerzył paliki mojego namiotu. Myślałem, że je poszerzę o pół metra. Wiecie, tak w skromności, to tak jak trochę Agnieszka, tak co to ja mogę, co, to tak troszeczkę mówimy, tak skromnie chcę poszerzyć. Ale wiecie, za tym takim miasteczkiem, na tym obrazie, są góry. Łączą się one z horyzontem, z niebem, więc są nieograniczone. Jest ich bardzo, bardzo dużo. I w pewnym momencie, kiedy spojrzałem na ten obraz, Bóg poszerzył moją wizję i powiedział: bum, dalej. Nie było tam miast, nie było tam nic, ale po prostu nieograniczony teren do zdobycia, który Bóg mówi, to jest dla ciebie. W tym sensie to jest ta ziemia do zdobycia. To są te miejsca, o których ty jeszcze szczegółów nie znasz. Bo kiedy wiecie, jak jechaliście do Zakopanego, jest tam gdzieś ze 100 kilometrów przed Zakopanem takie miejsce, gdzie widać całe góry. Jak ja pierwszy raz jechałem tam, to po prostu nie mogłem uwierzyć, że to jest 100 kilometrów, a góry są tak bardzo wysokie. Więc mówię, wow, po prostu coś niesamowitego. Wiecie, zobaczyłem ten ogrom tej ziemi, którą Bóg ma dla nas wszystkich, dla ciebie też. Wierzę, że to jest przekaz dla Kościoła, dla tych, którzy nosicie marzenia w swoim sercu. Marzenia. O czym marzysz? O grupie domowej, o zbawionej rodzinie, o cudach. Kiedy będziesz kładł ręce na chorych i oni będą uzdrawiani. Kiedy będziesz głosić słowa, a ludzie będą się nawracać. Może widzisz siebie na miejscu, gdzie głosisz Ewangelię, a ludzie się zatrzymują na ulicy i po prostu nawracają się. I przyprowadzasz ich do Boga. I płynie życie przez ciebie. I widzisz, że to wszystko rośnie. Rosną, czy wzrastasz ty w poznaniu, w objawieniu. Dzielisz się Ewangelią. Dzielisz się finansami. Widzisz, że finanse ci wzrastają. A więc zaczynasz siać. Widzisz, że to przynosi zwrot, bo masz coraz więcej. Po co? Po to, żeby znowu siać, żeby znowu dawać, żeby dzielić się radością, miłością, swoim sercem, prawdą, życiem. To wszystko jest ziemia, kochany Kościele, do zdobycia dla nas, kiedy wejdziemy na tą drogę i na ten most i go przejdziemy na drugą stronę. Kiedy się odważymy stawić krok jeden za drugim. Nawet największa wyprawa, na którą się ktokolwiek wyprawia, zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Zgadzasz się z tym? A więc postaw w tym roku nowy krok w nowe miejsce. Z nadzieją, z wiarą, że Bóg jest ze mną, więc mogę wszystko, mogę zwyciężyć. Bo największym zwycięstwem, które Bóg daje, to jest wiara nasza. Kiedy wchodzimy i robimy te rzeczy, które On mówi. A On mówi, idźcie, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie chorych, uwalniajcie, dzielcie się Ewangelią, dzielcie się życiem, dzielcie się, bądźcie w prawdzie, dzielcie się prawdą, opasawszy biodra umysłu waszego prawdą, taką jaka jesteś. Czy jesteśmy doskonali? Ja nie jestem, może wy tak, ja nie. Ja jeszcze mam wiele miejsc, do których Bóg musi przyjść i przyłożyć swoją rękę, więc walczę w tym wszystkim, idę dalej. Czy jestem doskonały? Nie, więc... Kościół składa się z niedoskonałych ludzi, którzy czynią doskonałą robotę w Duchu Świętym, bo tylko On, kiedy jest zawarty w tym, co robimy, to ma sens i to przynosi dobre owoce. Amen? To tyle, kochany Kościele, na dzisiaj.